w studiu witamy bardzo serdecznie pana Jakuba Więcha, prawnika i dziennikarza portalu Energetyka 24. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To pana debiut w naszym.
Tak.
Ale da pan radę, widzę, dzielnie, w ogóle się pan nie boi ostrych pytań redaktora, zwłaszcza, że ich nie będzie, ponieważ pan odkrył przestrzeni publicznej proceder podszywania się spółki energetycznej pod PGE.
Tak, dotarły do nas sygnały z dwóch miejsc w kraju na temat takich procederów. No i zbadaliśmy sprawę i to jest część szerszego problemu, który występuje w skali całego kraju. Jest to pokłosie liberalizacji przepisów dotyczących sprzedaży energii. Kiedy pojawiła się możliwość zmiany dostawcy energii.
Pojawiają się pośrednicy,
tak? Dokładnie. Pojawiają się spółki, które są nikomu nieznane de facto, a bądź to próbują grać jako, na rynku jako przedstawiciele tych dużych konglomeratów, powiedzmy, energetycznych, bądź to starają się nawet ukrywać swoją przynależność i w ten sposób naciągają, można tak powiedzieć, klientów na podpisywanie umów. To jest coraz to większe, jakby to zjawisko ma coraz większą skalę. Tutaj z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w roku 2012 wpłynęło 2636 skarg dotyczących takich procederów.
To jak działa ten mechanizm?
Bardzo prosto. To znaczy, plików jest kilka, natomiast zawsze pojawia się ten element, że do naszego domu pukają akwizytorzy, którzy niekoniecznie się przedstawiają, albo po prostu mówią, że są z elektrowni bądź zakładu elektrycznego i proponują podpisanie niezwykle korzystnej umowy, mającej obniżyć opłaty, rachunki za gaz czy za prąd, albo nawet mówią, że obecny dostawca energii zwija działalność, upada i albo podpiszemy nową umowę, albo zostaniemy bez prądu, bez gazu. Oczywiście cały czas pośpieszają nas, mówiąc, że ważny jest czas, niekiedy nie dają w ogóle umowy do przeczytania. No i tutaj troszeczkę pokutuje takie, moim zdaniem, myślenie, że spółka sprzedająca energię to jest spółka państwowa i dzięki temu jest bezpieczna, więc ludzie mają zaufanie do przedstawicieli takich jednostek.
A tutaj mają do czynienia z oszustami. Co wtedy zrobić? Jak?
Trzeba pamiętać, że od zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli kiedy akwizytor przychodzi do nas, mamy 14 dni na odstąpienie od niej bez żadnych konsekwencji. Możemy to zrobić swobodnie, nikt nie może nam dorzucić wtedy jakichś opłat czy innych rygorów. Co więcej, przede wszystkim powinniśmy postawić na zdrowy rozsądek, czyli nie śpieszyć się, przeczytać dokładnie całą umowę, nie reagować na próby pośpieszania akwizytora. Musimy mieć też pewność, z kim mamy do czynienia. Więc powinniśmy wylegitymować takiego pracownika. On powinien mieć przy sobie identyfikator. Możemy też poprosić go, żeby zostawił nam umowę do spokojnego przeczytania i jakieś namiary, żebyśmy się potem z nim skontaktowali. Możemy też zadzwonić na infolinię, którą udostępnił Urząd Regulacji Energetyki. Tam na pewno dostaniemy porady. Możemy też skontaktować się z naszym dostawcą energii i zapytać, czy faktycznie przysłał nam kogoś do mieszkania.
Ale to się zwykle dzieje na wsi. Ludzie mają obowiązki, mają swoją pracę, muszą iść dać zwierzętom jeść albo gdzieś pojechać, albo dzieci wróciły właśnie ze szkoły, więc...
Tak, no głównie na cedowniku takich osób są seniorzy. To tutaj docierają do nas przypadki o często 80-latkach, którzy są w ten sposób naciągani na podpisanie umów, więc trzeba po prostu przykładać dużą uwagę do osób, które chcą w ten sposób zawrzeć z nami jakiś kontrakt.
A ludzie chcą być ufni. Przychodzi ktoś na wsi, tam nikogo nie ma, nagle ktoś chce porozmawiać, młody w garniturku, pod krawatem, z dokumentami.
No tak, to faktycznie to ma wpływ.
Okej, okay, fajnie, że państwo to wykryliście. Dobrze, że do wiadomości publicznej dotarło coś, co jest ciekawym procederem. Miejmy nadzieję, że informacje na ten temat dotrą również na wieś do państwa, którzy mogliby mieć z tym kłopoty. Pan Jakub Więch, bardzo serdecznie panu dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze o polskiej energetyce dwa słowa. Te przemiany, które teraz się toczą, to jest po pierwsze obrona polskiej energetyki opartej na węglu.
Tak.
No ale wygląda na to, że Unia Europejska będzie chciała nas również zaatakować za to.
To znaczy, no to się wpasowuje w ogólny kurs polityczny Unii Europejskiej, która stawia na dekarbonizację, nie uwzględniając w tym charakterystyki systemów energetycznych państw członkowskich. No, Polska jest oparta na węglu w ponad 80% i narzucanie nam forsownej transformacji spotka się z problemami finansowymi kraju. Nie mamy środków, żeby z dnia na dzień przestawić swój park jednostek wytwórczych na inne paliwo. Musimy z tego węgla jeszcze korzystać, natomiast też powinniśmy mieć z tyłu głowy to, że węgiel w Polsce się powoli kończy. To już jest taki okres schyłkowy i musimy mieć w pewnej perspektywie, powiedzmy 50 lat, plan wyjścia z tego węgla, na co postawić dalej. No więc tutaj można wskazać gaz jako taki paliwo przyszłości dla Polski.
Ale to element zupełnie innej rozmowy. Bardzo serdecznie panu dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Kłaniamy się, a już w studio jest Tadeusz Płużański, ostatnio w randze szefa publicystyki Telewizji Polskiej.
Witam,
witamy
dzień dobry.
Witamy, witamy. Ale mamy rozmawiać o najbliższym posiedzeniu Społecznego Trybunału Narodowego.
Otóż to, dziękuję za zaproszenie. Niniejszym pragnę zaprosić wszystkich państwa. Jutro Centrum Konferencyjne PAP przy ulicy Brackiej, godzina 14. Będziemy w dosyć szerokim składzie Społecznego Trybunału Narodowego orzekać infamię wobec trzech towarzyszy komunistów. Główną osobą centralną będzie towarzysz Wojciech Jaruzelski, niektórym znany jako generał. Myślę, że całkowicie niesłusznie, bo to nie był polski żołnierz, nie był polski dowódca, nie był polski generał. No, jeśli używać tego stopnia, no to może warto dodać generał komunistyczny bądź generał sowiecki, bo taką funkcję de facto ten człowiek pełnił. Także on będzie nieprzypadkowo też wzięty na ruszt, bo mamy wigilię stanu wojennego. Także myślę, że moment jest taki symboliczny, żeby towarzysza generała wreszcie no jakkolwiek skazać, bo wiemy, że sądy Rzeczpospolitej nie były niestety zdolne jakkolwiek ukarać tego człowieka. Natomiast no, my mamy to narzędzie w postaci infamii, czyli takiego symbolicznego skazania. Kiedyś, przypomnę, była to kara dosyć bolesna, bo wykluczała ze społeczności i w Rzeczpospolitej tej pierwszej rzeczywiście była stosowana. I mamy jeszcze dwóch towarzyszy. Jeden towarzysz, prokurator z Lublina, Wacław Lange, profesor Tomasz Panfil będzie się pastwił nad tym towarzyszem, a właściwie pastwić nie trzeba też zanadto.
Jakiś krewny Oskara Langego? Tylko
nie, to jest zbieżność nazwisk. Rzeczywiście Oskar Lange też niedobrze, fatalnie zapisany w naszej historii, sowiecki agent, a ten Wacław Lange był tak zwanym, znowu trzeba by powiedzieć, oficerem śledczym bezpieki, zarazem prokuratorem, ale też egzekutorem, bo on potrafił ludzi rozwalać na sali sądowej. No wyjątkowa kanalia, prawda? Rzadki przypadek już takiego doprowadzonego do perfekcji komunistycznego barbarzyństwa. I w końcu ubek z Krakowa, żyjący jeszcze towarzysz Stachowiak, tutaj koledzy z Krakowa, Adam Kalita i Grzegorz Surdy przyjadą, żeby przedstawić krwawe dokonania tego ubeka. Przyjadą, co ciekawe, też z ofiarą tego ubeka. Zresztą panowie są, z tego co słyszałem, w podobnym wieku, i ten ubek, i ofiara ubeka. A jakże inne drogi wybrali? No jeden poszedł po prostu do resortu, drugi walczył o wolną Polskę. Także no, będą państwo mieli też dwie strony tej polsko-komunistycznej wojny.
No ciekawe, czyli pan Stachowiak się stawi na posiedzenie.
No Stachowiak się pewnie nie stawi, ale przyjadą panowie z opozycji krakowskiej właśnie z ofiarą Stachowiaka. Nie sądzę, żeby te osoby, prawda, takie jak Stachowiak, czy wcześniej no w jakim wskazywani stopniu? Przez nas Michnik, Stefan, czy Domino, Władysław, chcieli się stawiać, prawda? To nie są osoby, które dzisiaj chciałyby się pojawiać w mediach, przed kamerami.
Zgodnie z pewną tradycją musimy tutaj pozdrowić brata redaktora Andrzeja Michnika. Tak. Jest coś, co strasznie furię wywołuje, nie wiem
tak.
czemu.
Tak, i powoduje rzeczywiście jakąś taką zoologiczną wręcz agresję, prawda, i
nienawiść. Starszy nienawiść. Pan i nagle wybucha.
Wulgaryzmy, no, prawda, tak. No chyba się nie godzi. Nawet po tamtej stronie barykady używać takich słów i tak się zachowywać.
W jakim stopniu był pan Jerzy Stachowiak, kiedy popełniał te zbrodnie?
No właśnie, tego wszystkiego się dowiemy jutro na posiedzeniu.
Ile miał lat wtedy?
No, to był dosyć młody człowiek, bo zakładam, że miał około 30, prawda? Także no dzisiaj no niestety jest też tak, że nie przyjedzie do nas na zaproszenie naszego kolegium, naszego sądu, natomiast zapewne czuje się dobrze, śpi dobrze, ma z czego żyć. No, to są tego typu życiorysy i my przynajmniej no, staramy się wypełnić tę lukę właśnie, no skoro sądy nie potrafią skazać, skoro niestety pion śledczy IPN-u nie za bardzo wciąż działa, no to my przynajmniej tą symboliczną karę wymierzmy, prawda? I pokażmy, że oni jeszcze są, oni są wśród nas,
to
oni jeszcze
ludzie,
żyją.
To są ludzie, którzy są na emeryturze od lat 50., poszli w 56. roku na emeryturę, w 68.
No więc właśnie, no to...
do tej pory...
Komuna miała się dobrze i za życia, i po śmierci, i w stanie czynnym, i w stanie emerytalnym. Dzisiaj to się troszkę zmienia, no ale wiemy dobrze, że właściwie tylko tych cywilów, prawda, cywilną bezpiekę potraktował właściwie polski rząd, no a co z bezpieką wojskową i co z na przykład z tym wymiarem bezprawia komunistycznym. Ci ludzie dalej mogą się cieszyć wysokimi uposażeniami, przywilejami emerytalnymi. To jest też apel do naszych rządzących, prawda, żeby zrobili porządek z szeroko pojętą komuną, prawda? Bo taki towarzysz z UB czy SB może się czuć pokrzywdzony, że jego sąsiad, prawda, z willi obok, z wojskówki, nie został wcale, prawda, nie został pozbawiony tych przywilejów, a sędzia, który mieszka z kolei w willi obok, też się cieszy wciąż wysoką emeryturą.
Mówimy często w Polsce o szacunku dla państwa, że my tego szacunku dla państwa nie mamy. Powołujemy się na przykład na tak zwanych totalniaków, którzy mają pierwszy odruch niezgadzanie się na to, co zrobi demokratycznie wybrana władza, a drugi odruch donoszenie do dowolnych stolic zagranicznych. Tą stolicą oczywiście może być Berlin, Bruksela, ale całkiem niezłą okazuje się być również Kijów. Słyszymy krytyczne głosy wobec naszej demokracji, które dobiegają z demokracji kijowskiej. Będziemy o tym za chwilę rozmawiać z Pawłem Bobołowiczem, ale teraz pytanie. Bo ten szacunek dla państwa jest takim zupełnie fundamentem, na którym trzeba tworzyć wartości obywatelskie. I tymczasem my no, ścigamy tych, którzy to, jak sami twierdzą, państwo budowali w latach 50.
No ale właśnie, jakie to było państwo? No, było to państwo niepolskie jednak. Myślę, że coraz więcej Polaków rozumie to już, prawda? Dociera to do nas, że żyliśmy w państwie komunistycznym, żyliśmy pod okupacją sowiecką i ci ludzie służyli nie Polsce, Polakom, tylko Sowietom, począwszy
byliśmy
właśnie...
kolonią i oni służyli swojemu kolonialnemu panu.
I dotyczy to no, tego całego aparatu, począwszy od właśnie UBK Stachowiaka, przez sędziego Michnika, prokuratora Domino, aż do Bieruta, Gomułki czy Jaruzelskiego, prawda? Oni wszyscy tworzyli w Polsce w imieniu Stalina antypolski, okupacyjny system, ale zostały też jeszcze, może warto o tym wspomnieć, prócz ludzi, też takie no, wątpliwe pamiątki, prawda, tego systemu. I tutaj pragnę wspomnieć, że w sobotę, czyli dwa dni temu, zawiązał się komitet rozbiórki Pałacu Stalina w Warszawie. Szereg zacnych osób, historyków, dziennikarzy, zapraszamy wszystkich, społeczników, członków opozycji
architekta
demokratycznej.
Macie już,
architekta mamy też, tak.
Urbanistę, kogoś, kto
też
powie,
mamy, że... tak, ale są właśnie takie osoby, no też, które od lat służyły tej idei, jak Jan Pospieszalski, jak Maciej Pawlicki, Wojciech Korkuć, artysta, przyszedł z takim młotem wielkim, no to tak symbolicznie, prawda, bo to nie my będziemy rozbierać, tylko mamy nadzieję państwo polskie, a może ten budulec posłuży na przykład do odbudowy Pałacu Saskiego, byłoby to na pewno wskazane, a w samym miejscu po Pałacu Stalina chcemy stworzyć Polskie Centrum Kultury, przenosząc do nowych obiektów te wszystkie teatry, muzea, kino, prawda, może tych kin nawet tam więcej powstać, jeszcze bardziej nowoczesne, mogą być w połączeniu z odbudową części przedwojennej zabudowy. Piękne kamienice secesyjne, modernistyczne, na przykład od strony ulicy Marszałkowskiej stały. To było centrum stolicy, a teraz Maczuga tam stoi, prawda, słup graniczny Stalina, i to nam to centrum całkowicie zniekształca, rozwala.
Niejaki Jacek Denel powiedział, że Niemcy zniszczyli Warszawę, która była takim miastem biedy, miastem byle jakich i w sumie slumsów. I w sumie wynikało z tej wypowiedzi, że w sumie dobrze. No.
A to była skandaliczna wypowiedź. Rzeczywiście czytałem ten materiał i takie wnioski można było z tego wyciągnąć, prawda, że ów autor no de facto broni barbarzyństwa, które dokonano na Warszawie i dokonali go Niemcy, a potem dokonali go Sowieci w imię, prawda, z powodu rzekomej, prawda, rzekomych nierówności strasznych w państwie polskim przedwojennym, prawda, że to tak źle się działo w przeciwieństwie do tego, co było później, potem tak się podobno dobrze działo, prawda, i właśnie ten Pałac Kultury, jak rozumiem, wpisuje się w ten dobry plan sprawiedliwości, równości, prawda, socjalistycznej, no ale my musimy sobie uświadomić, że jest to no, po prostu znak dominacji sowieckiej, i dopóki, jak sądzę, ten Pałac Stalina, bo tak go nazywajmy, prawda, bo kultura i nauka, no to jednak prawda, były stalinowskie i tym raczono ludzi i polską młodzież w owym pałacu, dopóki ten obiekt nie zniknie, no to nie możemy mówić o tym, że Polska, Warszawa są bytami wolnymi i niepodległymi. Prawda? No to jest to ze wszechmiar jest obiekt niepożądany i właśnie tej historycznej, symbolicznej, ale też kosztuje nas naprawdę dużo. Ktoś policzył, że można by ogrzeć 30-tysięczne miasto, prawda, energią, która idzie na Pałac Stalina. Poza tym no, obiekty, które przestają pełnić swoje funkcje, są na całym świecie likwidowane, burzone, prawda, w takim Nowym Jorku na przykład, prawda, i nikt, nikomu nie przychodzi do głowy, żeby bronić tego, prawda. No tutaj trzeba by oczywiście, no my też idziemy w sukurs z zapowiedziom rządowym, prawda, bo przecież prominentni przedstawiciele rządu z panem premierem dzisiaj Morawieckim, Mateuszem, zapowiedzieli jasno, że im ten pałac się nie podoba i marzą o tym, tutaj właśnie pan premier, że 40 lat marzy, żeby ten pałac zniknął, więc chcemy pomóc, prawda? Wyciągamy rękę do władzy, że my, obywatele, jesteśmy za, prawda? Takie gremium tworzymy, ale pierwszą sprawą, najważniejszą, będzie prośba, apel do pana premiera, wice Glińskiego, żeby zdjąć klauzulę zabytku z tegoż Pałacu Stalina. Bez tego nie ruszymy, a mam nadzieję, że później pan minister Kownacki też może się włączyć ze swoimi saperami, prawda, to co zapowiadał. No więc plan jest bardzo, bardzo konkretny i od razu no, to to, co chciałbym, żeby zostało z naszej rozmowy, to jest to, że nie będzie dziury, prawda, po Pałacu Stalina w Warszawie, tylko chcemy tam właśnie zrobić warszawskie, stołeczne, polskie centrum kultury. Prawda? To jest sprawa priorytetowa.
Normalna dzielnica z normalnymi, nowoczesnymi domami, może parkingiem pod spodem. Może
Muzeum Komunizmu też pod spodem, jak kiedyś planowano Sosland, prawda, architekt Czesław Bielecki. Prawda,
może te ciągi komunikacyjne schować, jak już, bo tam nic nie będzie, zrobić płytę pod spodem, te samochody, magazyny i tak dalej, u góry domy takie w ludzkiej skali. No, może być ciekawie, jest to ciekawy projekt na pewno. Zobaczymy, trzymamy kciuki, ja w każdym razie trzymam. Uważam, że Pałac Kultury nie powinien, delendam esse. Jeżeli zaczęliśmy ten poranek od łaciny, łacinę skończymy.
Bardzo, bardzo miło, że redaktor trzyma kciuki, taka pomoc będzie nam bardzo potrzebna, bo nie jest to temat prosty. Jak wiemy, na wielu, wielu też Polaków jest innego zdania, prawda? Przypomina sobie miłe chwile spędzone w pałacu czy na zewnątrz, prawda? Ale naprawdę uświadommy sobie, że to nie jest polskie, prawda? To jest
okupacyjne. Cokolwiek tam jest w tej chwili, to w nowym centrum Warszawy będzie tego więcej i w lepszym gatunku.
Tak? Mamy nadzieję, tak
Tadeusz
jest.
Tadeusz Płużański naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy. A my już, proszę Państwa, mamy telefon. Wcześniej jednak takie savoir-vivre radiowy każe zagrać nam dżingiel.